Wystawa składa się, można powiedzieć, z dialogu dwojga młodych artystów, zarówno Zuza, jak i Łukasz są studentami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Łukasz już kończy, Zuza zaraz też. Są studentami Wydziału Grafiki i prace, które możemy oglądać, powstały w tym roku. Łukasz swoje wojenki realizuje już od najmłodszych lat, ale one przeplatają się z pracami najnowszymi. Warto się im przyjrzeć, zobaczyć różnice, posłuchać też notatek dźwiękowych, które towarzyszą tym pracom. Prace Zuzy można oglądać w pierwszej części. Towarzyszy im czerwona łuna, czerwonego światła. Natomiast na dole galerii jest dalszy ciąg złożony z jednej strony z takich artefaktów wojennych, z bardzo ważnego obiektu dla artystów i też chciałabym zapytać o inspirację i o odwołanie się do książki. I tu za pytanie do ciebie, żebyś mogła parę słów jeszcze na ten temat powiedzieć.
Rzeczywiście, udało nam się przed wystawą w ostatniej chwili ściągnąć z antykwariatu pierwsze wydanie książki Krieg den Kriege Ernsta Friedricha, która jest dla nas niebywale ważnym elementem i w jakiś sposób jest też całkowicie obowiązującym przypomnieniem, bo ta książka została wydana po I wojnie światowej i była dokumentem zniszczeń wojennych, traumy, tragedii, można powiedzieć takim manifestem pacyfistycznym, a z drugiej strony też świadectwem ogromu cierpienia, które przynosi wojna. I w jakiś sposób w tych niestabilnych czasach dzisiejszych, kiedy w jakiś sposób wszyscy odczuwamy niepokój albo podejmujemy ten temat w rozmowach, ta książka wydaje nam się być niebywale aktualna. Tak więc bardzo gorąco zachęcamy. Ona co prawda jest tutaj umieszczona w gablocie pod szkłem, ale jest możliwość zajrzenia do niej w sieci. Zachęcamy do przejrzenia tej książki. Materiał jest potwornie mocny, ale daje dużo do myślenia. Tak więc dla nas myślę, że to jest forma jakiegoś takiego reliktu wyjściowego, od którego jak gdyby nasza myśl gdzieś jest tutaj w ramach scenariusza tej wystawy pociągnięta i zbudowana. To nie wiem, czy Łukasz może coś jeszcze...
Ja chciałem jeszcze dodać jedną rzecz. Książka jest jednym bardzo ważnym elementem dla nas. Oboje czerpaliśmy trochę z innych, że inaczej nas inspirowała, tak? Te inspiracje są troszkę inne. To, co wyciągnęła Zuza i to, co wyciągnąłem ja. Ale ważne jest, wydaje mi się, że ważne, jeżeli chodzi w ogóle o odczytanie tej wystawy, jest to, dlaczego ja i Zuza, tak? Bo dzisiaj już też jedna osoba to zapytała właśnie, dlaczego takie zestawienie, kobieta, mężczyzna, dlaczego kumpel i kumpela, bo z Zuzą znamy się już też długi, długi czas. To też jest to, że tu też jakby Karolina jest ważnym elementem, bo my się wszyscy zaczęliśmy wspierać wzajemnie i pracować w takiej ekipie Pracownie Żelazna. Tu jest jeszcze parę innych osób właśnie, jest Jacek Różański, Mariusz Andrzejczyk, Matylda. Jeszcze chyba parę osób widziałem i my już tam próbowaliśmy swoich sił i jakby ten proces, który jest tutaj na tej wystawie, to jest tak naprawdę wynik naszych wspólnych jakichś rozmów i tak naprawdę coś, co produkowaliśmy dłuższy czas, bo ja widziałem pracę Zuzy już naprawdę kolejnymi procesami oglądałem te rzeczy, które ty tworzyłaś. Zuza też widziała moje rzeczy i chyba ten aspekt tego, że my w gruncie rzeczy zbudowaliśmy tę wystawę już jakiś czas temu, jest bardzo ważne. Widzą Państwo, ja akurat pracuję nad tymi rzeczami mniej lub bardziej świadomie od momentu, kiedy potrafiłem trzymać długopis w dłoni, bo tutaj niektóre z tych prac to są prace z 93 roku jeszcze. I jest to taki nieustanny proces, który jest raczej jakimś rodzajem arcterapii, bo przez wojnę, raczej batalie, które przy okazji mnie zawsze pociągały, bo jak Państwo widzą, lubię te wojskowe ciuchy, militarystykę i tak dalej. Też chciałem być wojskowym przez całe życie. To gdzieś to był właśnie element takiego wyżywania się na kartce i wyrzucania jakichś emocji. Nie tylko jakby fascynacji samym jakimiś walorami estetycznymi, które są tutaj zawarte, ale jeżeli chodzi o temat, dlaczego w ogóle Państwu to prezentuję, bo to jest chyba ważne, tak? Bo to mogły być tylko rysunki dziecka, które lubi rysować wojenki. Tak jak wielu chłopców to praktykuje. To widzą Państwo, wydaje mi się, że to jest rzecz, która zawsze jest nierozegrana gdzieś tam w każdym dziesięcioleciu, w każdym czasie, tak? Podejście do wojny, nasze postrzeganie wojny. Ja sam mam z tym problem, przyznam Państwu szczerze, bo Bo właśnie ta moja fascynacja militariami, tak? Te wojenki, to też jest jakaś postawa, która jest dla mnie trudna do określenia, bo jak każdy z nas mogę powiedzieć, oczywiście nie chciałbym wojny. Ale muszę też szczerze powiedzieć, że obserwując też nie tylko współczesne wydarzenia, ale też i koleje historii, mam wrażenie, że ta wojna prędzej czy później nadejdzie i może jest to jakiś niepokój. Nie powiedziałbym, że lęk, bardziej niepokój tego, że związany z tym, że to kiedyś przyjdzie. I to chyba wszystko. Dziękuję Państwu.
Tutaj jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Łukasz wspomniał pokrótce o swoich pracach. Jakbyś mogła powiedzieć parę słów o swoim cyklu, Stając się. Ty wykorzystujesz zdjęcia archiwalne, klisze kulturowe. Do czego one Ci służą, w jaki sposób je przetwarzasz i skąd taki cykl u nas?
To znaczy, pozwolę sobie krótko na temat tego cyklu, żeby już nie przedłużać. Ten cykl jest formą wypadkowej. Właściwie nie powinnam tego mówić, ale jest to klasyczny przykład studenckiego kombinatorstwa, na czym namalować, kiedy nie może się kupić płótna. Tak więc okazało się, że pierwsze, co wpadło mi pod rękę, była to blacha ocynkowana. I na tych blachach okazało się, że bardzo dobrze mi się pracuje. W jakiś sposób ta blacha stała się już takim materiałem, z którym czuję się bardzo związana. I ten cykl właściwie jest formą ciągłego archiwizowania i oddawania zdjęć, które gdzieś nocami wynajduję, czy w internecie, czy w książkach, czy w jakichś publikacjach albo gazetach. Tak więc jest to forma, jak gdyby, można powiedzieć, takiego szkicownika, notesu artystycznego. Akurat tak się złożyło, że gdzieś te prace ułożyły się w tym kierunku tematycznym. Tak więc tak wygląda, jak gdyby, praca nad cyklem, a to, że ten cykl jest zatytułowany Stając się, jest dla mnie dość istotne w tym względzie, że po prostu zdanie, które jest zamieszczone w drugiej części wystawy, że musimy być trwale czujni, aby nie stać tym, czego się boimy, jest takim zdaniem, które w jakiś sposób wyznacza mój kierunek myślenia obecny. To myślę, że to tyle na temat.
Dziękujemy i zapraszamy naszych gości do drugiej części dyskusji. Panią Agatę Czarnacką. Filozofka, tłumaczka, analityczka polityki, pani Katarzyna Kasia, doktor filozofii, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i pani Karolina Sulej, dziennikarka związana głównie z wysokimi obcasami, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Przekazuję teraz głos Zuzie i paniom. Ta dyskusja była wyrazem potrzeby samych artystów. To im bardzo zależało, żeby ona się odbyła. Także oddajemy im głos. Pojawiło się kilka pytań, które chcieli zadać. Też prosimy o komentarz i refleksje dotyczące tematu niewojennych zaproszonych gości.
No dobrze, czyli możemy chyba już startować z dyskusją. Pierwsze, najważniejsze chyba pytanie i w pewnym sensie refleksja, którą chcieliśmy gdzieś w jakiś sposób zasugerować, to jest pytanie właśnie o tych niewojennych. Co z tymi niewojennymi? Czy nam się tylko wydaje, czy w jakiś sposób w pań spojrzeniu, w pań punkcie widzenia też zachodzi, można powiedzieć, pewna bliskość traktowania tego najmłodszego pokolenia, pokolenia urodzonego po 89, znaczy są jeszcze młodsze pokolenia, ale pokolenie po 89, czy rzeczywiście nastąpiła jakaś zmiana jakościowa w myśleniu odnośnie właśnie wojny, konfliktów, wrogów i tak dalej.
Ja bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie, tu jest bardzo pięknie i dla mnie punktem wyjścia w ogóle do myślenia o tym projekcie całym waszym jest taka rozmowa, która mnie bardzo zdziwiła i zaskoczyła. I to jest rozmowa sprzed kilku lat, kiedy pan Łukasz przyszedł do mnie na egzamin i zaczęliśmy właśnie rozmawiać o wojnie, tak już trochę chyba po tym egzaminie. I pan mi powiedział coś takiego, że wojna jest z jakiejś tam perspektywy potrzebna. Że wojna, która tak radykalnie zmienia myślenie, jest właśnie dla tego pokolenia niewojennych jakimś takim rodzajem brakującego mitu założycielskiego, czegoś takiego, czego nie doświadczyliśmy. I ja sobie zawsze myślałam, że bardzo nie chcemy doświadczyć i pańska perspektywa była dla mnie wtedy dosyć, przyznam, szokująca. I tak sobie dużo potem myślałam właśnie o tej niewojenności i ja zawsze na to patrzyłam z perspektywy tego, że jesteśmy taką szczęśliwą generacją, że właśnie to, że nie musimy uczestniczyć w wojnie, że nie musimy się bać, jest czymś pięknym. I zawsze mi się wydawało i zresztą dalej mi się wydaje, że świat takiej stymulacji do rozwoju w postaci wojny wcale nie potrzebuje. W każdym razie mój świat nie. I nie wiem, na ile to myślenie o wojnie zmieniło się właśnie w tym sensie, o którym tutaj pani wspomniała, pani Zuzanno, że zmieniły się nasze poglądy, wasze poglądy się zmieniły. To znaczy wojna jest traktowana jako coś, co mimo wszystkich zniszczeń, mimo całej tragedii może jednak przynieść jakiś skutek pozytywny czy parapozytywny w postaci jakiejś, nie wiem, skupienia sił, postępu i tak dalej. Ale ja bym do tego jednak strasznie ostrożnie podchodziła i to, że okresy szczęścia w dziejach to są puste karty historii, to ja sobie zawsze myślę, że to bardzo fajnie jest żyć na takiej pustej karcie historii i chciałabym, żeby niewojenni też tak myśleli w sumie.
Ja też bym bardzo serdecznie chciała podziękować za zaproszenie, szczególnie, że miejsce projektów Zachęty jakoś jest bliskie mojemu sercu, bo to już jest druga wystawa, którą jakoś tam komentuję, zaraz po Karolinie Grzywnowicz, która właśnie miejsce na niewojennych zwolniła. I bardzo mi się ten projekt podoba, uważam, że jest bardzo ciekawy i uważam, że porusza pytania, które moim zdaniem nie dotyczą tylko tego pokolenia, aczkolwiek istnieje taka szansa, że to pokolenie je najlepiej umie skomentować albo będzie potrafiło skomentować. I dużo tych działań związanych z takim popkulturowym opowiadaniem o wojnie do tego pokolenia też jest kierowane, to prawda. No, w ogóle to jest ciekawa koincydencja, bo właśnie się chyba w Lublinie skończyła wystawa, która się nazywała Wojna i pokój i opowiadała o tym, jak w sztuce współczesnej jest przedstawiana wojna, czy też ta narracja o wojnie, bo to też o tym mówimy. I jest tam taka praca bodajże tworzywa, która się nazywa Niech już wreszcie będzie wojna, no i przedstawia takiego właśnie młodego człowieka na łące, który sobie patrzy na obłoczki i żuje jakieś tam koniczynę czy cokolwiek. No i właśnie to jest taki sielski krajobraz, w którym brakuje tego dziania się, brakuje tej energii, brakuje, no ciężko powiedzieć, no właśnie pewnie tego mitu, tak, który w imaginarium kultury polskiej jest bardzo związany z wojną, bo tam się można sprawdzić, tam można być prawdziwie facetem, prawdziwie kobietą i jakoś tak bardziej żyć. No my tak dużo tych mitów związanych z dorastaniem bardzo mamy w tę wojnę wpisaną ze względu na no właśnie pokolenie utracone, te zmarnowane talenty, tymi perłami, strzelanie i tak dalej, no to jakoś jest mocno nam sprzedawane już nie tylko w formie lektur szkolnych, które łatwo można, wobec których łatwo można się zbuntować, ale poprzez właśnie tę popkulturę, która nas ze wszystkich stron atakuje i jak bardzo ze wszystkich, no to można na przykład się przekonać, chociażby wizytując sklep w Muzeum Powstania Warszawskiego, czy to internetowy, czy ten realny, ponieważ znajdują się tam te słynne klocki do układu dania dla dzieci, kolorowanki dla dzieci z małym powstańcem, no ale też na przykład apaszka. Apaszka dla kobiet i dla mężczyzn, wzorowana na aparce oryginalnej z zgrupowania Radosław, niebieska w grochy. Dosyć tania, rzeczywiście ładnie opakowana. No i ta apaszka jest takim symbolem tego, że my się chcemy jakoś tym powstaniem obrandować. Jakoś się chcemy tak przystemplować, jakoś należeć do tej grupy i mężnych, młodych ludzi. To się zaczęło kilka lat temu taką akcją, czy ty poszedłbyś tam, ja poszłabym i tak dalej. To młodzi warszawiacy się pojawiali na plakatach właśnie i mówili, że oni by też. No teraz to już jest tak, że nie tylko właśnie można się zadeklarować, ale właśnie się można od stóp do głów wręcz ubrać. To wszyscy pewnie państwo słyszeli mniej lub bardziej o gadżetach do Miasta 44 i o tych t-shirtach z rozmazaną plamą krwi i o różnych innych pomysłach na chustę moro właśnie. No na to, jak ten powstańczy rys umodnić, tak? To się w modzie nazywa zrobić z tego szyk, chic po angielsku, tak? Więc mamy taki uprising chic w Polsce i dużo się pisze o tym, jakie były piękne łączniczki, co one miały na sobie. Wcale nie w tym takim fajnym, feministycznym wydaniu, które się kilka lat temu zaczęło z powstaniem w bluzce w kwiatki, które było po prostu opowieścią o codzienności kobiet. Nie, te kobiety mają być glamour, mają być morowe panny. To też jest akcja muzeum. Ja już może tak nie będę o tym biednym muzeum rozwodzić, ale rzeczywiście jest tak, że te kobiety tam i wtedy były przedstawiane na tych plakatach jako takie no wręcz komisowe pin-up girls, które miały pokazywać, że to powstanie i dla kobiet jest fajne. No i trudno tego nie odbierać jako przekazu dla młodych ludzi, tak? no bo to jest tego rodzaju estetyka, to są piosenki, to są koncerty, to są właśnie ciuchy, to są fajnie wydane książki. To wszystko ma być atrakcyjne i glamurne, a już ta Lana Del Rey, która w mieście 44 się pojawia, która sama jest figurą nostalgii przecież, tak? I tęsknoty za jakimś głębokim, emocjonalnym przeżyciem, ale sklejonym z jakichś skrawków zapamiętanych filmów, ikon i obrazów. No to dla mnie jest strasznie symptomatyczne, że akurat ona jakoś tam przyświecała temu projektowi również. No dla mnie to jest takie trochę jakby trochę opowieść z widmontologii, to znaczy ta tęsknota za jakimś cieniem, jakby czymś, jakby co się nie może wyjawić do końca, no ale widzimy tylko tego ducha, którego chcemy widzieć, tak? A my tego ducha bardzo chcemy widzieć. Nie wiem, czy chcemy, żeby on stał się ciałem, ale na pewno chcemy, żeby nas straszył. No ja strasznie długo gadam, to ja może na razie przestanę.
Bo tutaj to wszystko, co powiedziałaś o tej modzie, o tym, że właśnie powstanie jest bardzo trendy i tak dalej, ja mam wrażenie, że ten projekt się sytuuje na antypodach takiego myślenia. On jest dokładnie na odwrót. Nie dlatego, że pokazuje okrucieństwo wojny, tylko dlatego, że w ogóle nie jest popkulturowy w żadnym sensie i myślę, że też dlatego jest ważny i cenny.
Tak, jak tylko dokończę, że właśnie uważam, że to cenne, że ta odpowiedź się pojawia, ponieważ właśnie tego, że jakby materiału wyjściowego jest około tak dużo, że aż dziwnie właśnie, że jeszcze nie nadeszła na niego jakaś odpowiedź mniej bądź bardziej radykalna, bo no SN Zuzan Zonta, który teoretycznie opowiada o nazizmie, tak, i już ma wiele lat, bo powstał w latach 70., no nigdy nie był tak bardzo aktualny jak dziś, kiedy też zostało przekroczone tyle tabu związanych z pokazywaniem wojny, właśnie banalizowaniem jej, tak, czy zamienianie nimi w coś atrakcyjnego, że, no, że trochę nie wiadomo właśnie, jakich narzędzi użyć, żeby odpowiedzieć. Wydaje się, że takie narzędzia, które są związane z jednej strony z przerabianiem obrazów, tak, z przyglądaniem się im, tym kliszom, co robi Zuza, a z drugiej strony to, co robi Łukasz, czyli jakaś taka bardzo emocjonalna, intymna ekspresja. To są jakieś rzeczy, które trudno komuś ukraść, tak, i potem je przerobić na jakąś papkę.
Jeszcze jedno. Bo tutaj jeszcze bardzo łatwo jest zrobić kicz z wojny. Bardzo łatwo jest w tym przekazie, w mówieniu o wojnie, popaść w taką kiczowatą narrację, właśnie w te koszulki z tą dziurą w piersiach, prawda, i z tym orzełkiem skrwawionym. A strasznie trudno jest zrobić coś takiego, czyli zrobić projekt, w którym mówi się o wojnie, ale mówi się właśnie bez popadania w taki martyrologiczny, patriotyczny, czy też pseudopatriotyczny kicz. I myślę, że to tutaj też jest strasznie ważne.
To może ja się jednak odezwę. Nie żeby moje koleżanki mówiły jakoś... O, ale znalazłam... Przepraszam, państwo nie mają nic przeciwko temu. Mam nadzieję, że będę czytać z telefonu, prawda? Bo ja oczywiście, jak to ja, posługuję się różnymi pomocami naukowymi i telefon jest ich głównym magazynem. Otóż mój znajomy z Łodzi, Michał Gauza, znalazł ostatnio w urzędzie pocztowym kolorowankę dla dzieci pod tytułem Żołnierskie życie, gdzie pojawił się na przykład taki cytat. W powstaniu brała udział młodzież, a nawet dzieci z organizacji harcerskich. Byli bardzo odważni i kochali naszą ojczyznę. Ojczyzna przez wielkie O. W odwadze i miłości do kraju powinniśmy ich naśladować. No więc i nie przypuszczam, żeby ta kolorowanka dostępna na poczcie była jakoś specjalnie odosobnionym dokumentem naszej kultury, czy tekstem kultury. Wydaje mi się, że ja przeszłam na pewno bardzo patriotyczne, zachęcające do stawania do boju wychowanie, a jeszcze się wychowywałam właściwie jak byłam mała, to w PRL-u, więc nie przypuszczam, żeby później było jakoś bardzo lepiej pod tym względem, sądząc po tym, jak bardzo to nabrało tempa i dzisiaj właśnie już dochodzimy nawet do takich kolorowanek, których za moich czasów nie było. Za moich czasów babcie śpiewały o mój rozmarynie i trzeba było to jakoś tam wiedzieć, ale kolorowanki były raczej pokojowe. Więc To jest tak, że muszę powiedzieć, to ja jeszcze tak podbiję piłeczkę, bo tutaj było bardzo dużo pochwał, to ja jeszcze powiem więcej. Już nawet to sobie przygotowałam i teraz tak wytrząsnę z rękawa. Proszę Państwa, jest to pierwszy w moim życiu manifest pokoleniowy, który mnie przekonuje. Ponieważ uważam, że ta wystawa jest manifestem pokoleniowym właśnie. Jest to manifest pokolenia wychowanego teoretycznie bez wojny, a w praktyce na wiadomościach telewizyjnych, w których wojna była stale, na filmach wojennych, które były stale, na wychowana przez pokolenia, może nie rodziców, ale na pewno dziadków naznaczonych wojną. Ja wiem, że w mojej rodzinie to był duży temat, o którym się trochę mówiło, a trochę się nie mówiło i właściwie jak się chodzi po znajomych i tak zaczyna trochę bardziej mówić, a właściwie co z tą wojną i co było u was i czy wy też macie na przykład dziadka czy pradziadka, czy nie wiem jak to powiedzieć, stryjecznego dziadka, tak? Bo mój dziadek przeżył wojnę i w związku z tym jestem tutaj z wami, ale jego brat nie. Więc leży sobie tam w Alei Powstańców i nagle się okazało, że mój Boże, jestem trendy, mam dziadka w Alei Powstańców na Powązkach. Naprawdę, po prostu to było dosyć szokujące. Ale tak więc z jednej strony ten manifest pokoleniowy, a z drugiej strony rozmawialiśmy troszeczkę z panem Łukaszem przed wystawą. Trafiłam tutaj na niego, jestem bardzo, miałam dużo szczęścia. I rozmawialiśmy o tym, że właściwie to nie jest do końca tak, że to jest tylko rysowanie wojny, tak? I przerabianie pewnych treści kulturowych, którymi się nas bombardowało, ale które nie mają żadnego odniesienia. W związku z tym takie sobie urealniamy za pomocą długopisu i kartki papieru. Wydaje mi się, że to jest to przeczucie nadchodzącej wojny, ten niepokój, ten taki szmer, tak? na białej kartce historii. To jest taki zeitgeist w tej chwili. To znaczy nasza rzeczywistość i konflikty z nią związane zrobiły się już tak skomplikowane i tak trudne do rozwiązania, co oglądamy skądinąd, jak się człowiek trochę chociaż wgryzie, na przykład takiego Thomasa Piketty. To są rzeczywiście, znaczy konstrukcja naszej rzeczywistości wali się sama pod własnym ciężarem. To fajnie, że udało nam się załapać na okres, kiedy ten jeszcze, że tak powiem, ta konstrukcja się cały czas konstruowała, ale albo się zaczniemy zabierać naprawdę bardzo mocno do roboty, albo będzie, że tak powiem, ta konstrukcja się zawali i ta wojna jakoś będzie musiała nastąpić. Piketty mówi, że po prostu za każdym razem, jak badamy historię, okazuje się, że po przekroczeniu pewnej skali nierówności dochodowych po prostu następuje jakiś gigantyczny przelew krwi, ponieważ system ekonomiczny nie jest w stanie sam sobą inaczej zarządzać. Więc myślę, że my też jako w jakiś sposób widzimy, że ta dekadencja, którą w tej chwili oglądamy, tak, na przykład w magazynie, skoro już mówimy o modzie. Dzisiaj sobie oglądałam, bo jestem wielką fanką mody i bardzo to lubię. Dzisiaj oglądałam kolekcję. Tam była takie strony poświęcone akcesoriom. I tam był były Adidasy, kultowy model bodajże Superstar. Przepraszam, cytuję z pamięci. I te Adidasy Superstar w wersji super luksusowej będą świetnie wyglądać z bardzo drogą torebką. I to jest takie coś, co właściwie ja chciałabym Państwu powiedzieć, że to po prostu, że tak powiem, nie jest normalne, żebyśmy my czytali takie rzeczy. Luksusowe Adidasy, to nie działa. Super droga torebka, która jest po prostu oferowana każdej z nas przez kultowy magazyn modowy, to nie działa, tak? Znaczy nie jest tak, że to jest o nas. Te nierówności dochodowe, które my próbujemy jakoś nadrabiać za pomocą kart kredytowych, za pomocą podróbek, za pomocą ciuch z sieciówek, które imitują ciuchy nie z sieciówek, to wszystko to nie działa. To jest oznaka, że ten system, w którym żyjemy, ja przepraszam, to nie jest tak, że, to oczywiście jest tak, że ja jestem marksistką, ale teraz opowiadam wam o rzeczach, które niekoniecznie pochodzą od Marksa, tak? Tylko po prostu są owocem zwykłego człowieczego oburzenia. Coś tutaj musi się zmienić, ponieważ dłużej tego nie wytrzymamy. Po prostu nie damy rady żyć w świecie, w którym ni stąd, ni zowąd sensem życia jest super droga torebka. I być może o tym również jest ten dzisiejszy projekt.
Ja mam strasznie dużo notatek, 4 punkty mam z moich notatek. To znaczy, tak, zaczęłabym od tego, że w ogóle mam wrażenie, że to jest strasznie ciekawy moment, w którym jakby mamy do czynienia z tą wystawą, sztuką i jakby komentarzem dotyczącym wojny w ogóle, ponieważ jest to moment, kiedy osoby, które są świadkami, które przeżyły, one już odchodzą i to, co mówią, mówią już po raz ostatni najpewniej i niedługo nie będziemy mieć możliwości konfrontować się z nimi i ich prawdą i nie będzie tej referencji do tam i wtedy, tak silnej, jak jest dziś. I będziemy żyć w świecie tego, co pozostawili i tej narracji, którą po sobie pozostawili, wizualnej i literackiej, i wspomnieniowej. I będziemy na tym pracować. I będziemy się tym posługiwać. A teraz jeszcze możemy się zastanowić, czy nam jeszcze czegoś od nich potrzeba, czy w ogóle już chcemy o nich zapomnieć i iść dalej. To jest też ten moment, kiedy się możemy zastanowić, czy ta trauma jeszcze nas dotyczy, szczególnie tego pokolenia, które ją dziedziczy już po dwóch poprzednich, czy ona może już jest przepracowana, czy może ona zamiast traumy stała się afrodyzjakiem z powrotem, bo została tak przerobiona przez jakby kolejne młyny kolejnych dekad, które przetwarzały ją na różne kulturowe produkty, więc jakby to jest jedna rzecz tak pod dyskusję. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście bardzo to jest ważne, że to jest praca męska i praca kobieca, ponieważ to są dwie narracje, które wcale nie tak dawno zostały odkryte na temat historii, szczególnie wojny. I ta wojna kobieca najczęściej była pomijana jako sposób naturalny, należąca do neutralnej perspektywy, ta męska perspektywa wydawała się tą właściwą, jakby nie wymagającą komentarza. Jak się okazuje, te kulisy czy też tło wydarzeń też jest ważne i też warto o tym mówić i nad tymi obrazami się zastanawiać, dlatego też moim zdaniem bardzo ciekawe jest to właśnie, że pracujesz na tych obrazach zastanych i je przerabiasz, bo no właśnie najczęściej w tej kobiecej narracji jest to, że właśnie ona już przychodzi na te zastane narracje i musi je demontować, musi je w nie włamywać, musi stosować różne taktyki, żeby te strategie oficjalne sobie podporządkować albo je jakoś z nimi wygrać, więc to jest też dla mnie ciekawe bardzo. No i też to, co powiedziałaś w kwestii tego właśnie, że ta super droga torebka w Polsce to w ogóle bardzo dziwnie brzmi, bo ja mam wrażenie, że w ogóle nasza moda, ale też sposób konsumowania, czy w ogóle to jest wszystko cały czas zbudowane na niedoborze. Niedobór był wojenny, bardzo mocny, potem był niedobór, różne niedobory w czasie PRL-u i teraz transformacja, która też była zbudowana wokół niedoboru głodu i produktów, zastępowania ich innymi, erzacu i tak dalej, kombinowania i to wszystko jest cały czas, moim zdaniem, historia Polski jest cały czas historią kombinowania niedoboru i radzenia sobie. I dlatego też to taki przypis tylko do tego. I rzeczywiście jakby to nie jest jakby o nas droga torebka do luksusowych Adidasów. Raczej cały czas Abibas i jest bardziej nasz i uważam, że trzeba się nad tym zastanowić, co to o nas mówi, a nie szybko zamieniać to na iluzję jakiegoś zachodniego konsumpcjonizmu, co nam się wciska od lat 70. i Gierka, więc to nic nowego. To tak ode mnie.
Jeszcze pozwolę sobie zapytać właśnie w kontekście tego, że to, co bardzo ładnie ujęłaś właśnie, czy wojna jest traumą, czy jest afrodyzjakiem? Jak to wygląda w dzisiejszych czasach? Czy w pewnym sensie jest jakaś jedna linia narracji, czy ta narracja rozpływa się w jakiś sposób na różne spojrzenia? Dla jednych ta wojna będzie absolutnym afrodyzjakiem, dla innych będzie traumą. Jak to oceniacie, panie?
To może mogę zacząć tym razem? Tak na szybko, że jak jest ta trauma, to jest też afrodyzjak. To znaczy, jeżeli mamy tak mocne przeżycia, to prawdopodobnie w jakiś sposób w pewnym momencie zaczniemy to przetwarzać, po prostu chociażby po to, żeby przeżyć, zaczniemy to przetwarzać na seks. Jednym z ważniejszych dla mnie filmów był Nocny Portier. Nie wiem, czy państwo znacie to dzieło. Ono właśnie opowiada o tym, w jaki sposób ta trauma się sublimuje erotycznie i że potrafi to być silniejsze niż wszystko inne. Myślę, że w jakiś sposób ten afrodyzjak chyba się gubi, albo ja czegoś nie rozumiem. To też jest możliwe. Że w mieście 44 na przykład wydaje mi się, że ten pomysł z tą młodzieńczą miłością, która polega na tym, że wszyscy tylko na siebie patrzą, był taki słaby. Nie wiem, czy wy nie macie takiego wrażenia, że to jednak nie było prawdziwe.
Czy tutaj czym innym jest wojna, czym innym są obrazy wojny? My nie żyjemy w świecie, w którym, znaczy nie żyjemy w kraju, który jest w stanie wojny z kimkolwiek, ale tak jak powiedziałyście pani wcześniej, jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy bombardowani tymi, tak, a to powiedziałaś, że jest, dostajemy tych obrazów po prostu nadmiar cały czas. Ja myślę, że to nie chodzi, to nie jest afrodyzjak, bo możemy mówić o pewnej pornografizacji tych obrazów wojny. One są tak potwornie dosłowne, już nikt właściwie niczego przed nami nie ukrywa. To wszystko jest nam dane.
Przeciwnie. Im gorszy obraz, tym lepiej się sprzedaje.
Dokładnie, tym lepiej się sprzedaje.
Na przykład oderwane nogi z Ukrainy.
No i dyskusje dotyczą właściwie tylko tego, czy... Chociaż już właściwie nawet nie ma dyskusji, bo to też bardzo dobrze widać w strategiach przekazów medialnych, w tym, że te wojny z pierwszych stron gazet i z pierwszych minut serwisów informacyjnych przenoszą się coraz dalej. Potem już mamy raz w tygodniu jakąś informację. Po jakimś czasie te informacje w ogóle znikają, ale oczywiście jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, no to mamy internet pełen informacji o dowolnej wojnie, zdjęć brutalnych, najbardziej jak tylko się da, filmów, przekazów i problem polega na tym, wydaje mi się, że to na nas robi coraz mniejsze wrażenie. Myślę, że to jest główny kłopot, że oglądamy to wszystko w pewnym sensie się przyzwyczajamy. Przyzwyczajamy się, no bo musimy się przyzwyczaić, bo inaczej byśmy zwariowali. Tylko pytanie jest pytaniem o efekt tego przyzwyczajenia. Być może ta ewentualna tęsknota za jakimś takim wielkim wydarzeniem jest tęsknotą za przeżyciem, jest tęsknotą za doświadczeniem, jest tęsknotą za tym, żeby czegoś naprawdę dotknąć, żeby coś naprawdę poczuć. A te obrazy, już najbardziej brutalne, jak tylko się da, już nam tego nie dają. I ja myślę, że to właśnie takie trywializowanie, takie robienie kiczu z tej narracji o wojnie, to też jest jakaś strategia oswajania, ale ona już nie jest potrzebna, wydaje mi się, bo już przyzwyczailiśmy się do rzeczy o wiele bardziej hardkorowych.
Tutaj w otoczeniu rysunków dziecka, to znaczy między innymi dziecka, które sobie rysuje różne ciekawe bombardowania, szturmy, swastyki, nieswastyki. Tak? To są, przepraszam, ale pan Łukasz się tutaj przyznaje do tego, że to są również rysunki dziecinne. To o jakim oswajaniu my tu mówimy?
To jest na maksa oswajanie. Jeżeli
rysujesz to już jest
tysiące, miliony rysunków, to oswajasz w ten sposób. No więc właśnie, ale pan Łukasz jest jedyny, który tak robi to w takich ilościach, jeszcze na dodatek robi to świadomie i to eksponuje. Natomiast ja mam wrażenie, że my wszyscy tak przerabiamy to wszystko na jakąś taką papkę, na jakieś takie po prostu jedną wielką globalną wojnę, a gdyby nas zapytać o konkretne konflikty zbrojne, ich powody i ofiary, to odpowiadalibyśmy jak panie w czasie debaty przedwyborczej, czyli Polska jest najważniejsza. No i to jest bardzo złe.
Tu się zgadzam, tak. To znaczy właśnie o to mi chodzi, że dzięki temu, że ten proces oswajania został tutaj wydobyty na pierwszy plan i pokazuje nam się, zobaczcie, przecież my tak naprawdę cały czas przepracowujemy wojnę. Ona niekoniecznie jest nasza, to być może jest wojna naszych dziadków, a być może jest to wojna z telewizji, a być może na przykład niektórzy z was też dostali jakiegoś ataku nerwicy, słysząc o tym, że NATO bombarduje Jugosławię, tak, przecież to jest zaraz za rogiem. I wielu z nas tam było na wakacjach. Więc właśnie to jest dla mnie jakoś, właśnie dlatego mówię o tym, że to jest wreszcie manifest pokoleniowy, który ja rozumiem. Bo to jest pewna praca na materiale, który jest strasznie mocny, strasznie ważny, ale którego nie rozumiemy.
Czy nie rozumiemy, bo się boimy, wiesz, jeszcze...
Nie rozumiemy, bo po prostu nie mamy tego, jakby nie mamy rzeczy do tego pojęcia, tak? Tej res do intelektu.
Jakby nie mamy tego doświadczenia i zresztą, wiesz, nie, jakby cała ta rozmowa o tym, co zrobić z tym doświadczeniem. Jak tutaj jechałam, to przypomniał mi się Erasmus z Rotterdamu, który pisze w pochwale głupoty, nie ma nic głupszego niż wojna. Bo tak weź to na zdrowy rozum. Pomyśl sobie, jesteś uzbrojony, naprzeciwko ciebie jest jakiś inny uzbrojony człowiek, dookoła ciebie są twoi uzbrojeni przyjaciele, bądź też znajomi, bądź też ludzie, którzy po prostu są w tym samym wojsku. Sprzeciwka biegnie na ciebie taka sama ekipa. No jakim trzeba być idiotą, żeby tego wszystkiego nie rzucić i nie uciec w drugą stronę? To jest najgłupsze na świecie. Nie pójść na piwo, nie wiem, nie wyjechać, nie zrobić czegoś zupełnie innego. Co trzeba... I to mówi Erasmus z Rotterdamu, tak, w XVI wieku. I wydaje mi się, że to jest dosyć istotny punkt widzenia.
Mogę coś
coś tylko dodać, bo tak świetnie, to absolutnie nie jest to, że tak powiem, myśliciel pokroju Erasma z Rotterdamu, ale Jarosław Marek Rynkiewicz na to by odparł, że sensem życia jest masakra i że jakby tym się różnimy od zwierząt, rozmaitych króliczków, kretów i tak dalej, że my wiemy, że umieramy, że możemy umrzeć za coś i że najlepiej jest umrzeć za coś, jeśli to jest umieranie za ojczyznę i cały Kindersteinen jest właśnie też o tym takim jego dorastaniu dziecinnym, tak? To jest książka o tym, jak dziecko widzi wojnę, jak w tej wojnie dorasta i co potem, jak jako dorosły człowiek z tym doświadczeniem, wspomnieniami robi już jako intelektualista. No i tam jest ta cała filozofia związana z tym, że tak naprawdę jądrą polskości, tożsamości polskiej jest Powstanie Warszawskie, a jądrą powieści o Powstaniu Warszawskim jest wybuch czołgu Pułapki i to, jak jakby ludność Warszawy niewinna została zmasakrowana w wyniku właśnie jakiejś tajemniczej siły, która rozerwała ich na strzępy. No i że właśnie ten taki, i że ten moment jakby życia ku chwale ojczyzny, które kończy się właśnie śmiercią ku tej chwale, no jest takim najpełniejszym momentem bycia, tak? To, jakby to jest jakaś taka metafizyka w jego wykonaniu. Więc my mamy z kolei jakby poza tą głupotą wpisane w też jakiś taki właśnie mit, że to nie jest wcale głupota, ale to jest jakaś głęboka mądrość dziejów, która Polskę właśnie postawiła na tej wyjątkowej wojennej drodze, tak? Ja nie mówię, że się z tym zgadzam, ale to jest obecne bardzo mocno.
No tak, to jest strasznie obecne, bo to jest tak jak Antoni Słonimski beształ Kornela Makuszyńskiego, że porównanie piękne jak śmierć na wojnie jest na humorystę trochę za smutne jednak. No ale w Polsce cały czas się mówi, że coś jest piękne jak śmierć na wojnie. Ja przyjechałam w tym roku do domu po bardzo długiej podróży, po przejechaniu wielu tysięcy kilometrów i próbowałam wjechać, mieszkam w Śródmieściu, próbowałam wjechać do siebie na podwórko i nie mogłam, bo tam leżały martwe ciała powstańców, dookoła wybuchały petardy. Ja byłam przerażona, okazało się, że to jest inscenizacja akcji pod Arsenałem. I wiecie co, drodzy państwo, to było tak żałosne, tak strasznie mnie to jakoś uderzyło tym swoim takim bezsensem, bo to mamy tyle wojen dookoła, mamy tyle pomocy, którą możemy zaoferować tym ludziom. Mogliśmy te pieniądze zamiast na te granaty hukowe i na te petardy wydać na pomoc dla Syryjczyków, tak? Nie, myśmy tego nie zrobili, bo my kochamy upamiętniać. I tu jest chyba jakiś problem, że budowanie całej, właśnie tak jak pani tutaj zacytowała Jarosława Marka Rynkiewicza, budowanie tej tożsamości na wojnie, to jest coś pękniętego od początku. To jest od początku coś strasznie, strasznie nie tak. I może...
To jest taki trochę lęk przed starością, nie? Bo jak jednak jak nie ma nic piękniejszego niż śmierć na wojnie, to zazwyczaj dotyczy to młodych ludzi, a już nie starszych. W związku z tym to jest takie po prostu unikanie problemów. Mam wrażenie, że to się... Jakby chciałabym tutaj tak pokazać taką małą klamerkę, wracając do tego, o czym mówiłam wcześniej. Jest teraz... Jesteśmy w momencie niebywałej komplikacji, złożoności życia społecznego, ekonomicznego i to wszyscy wiemy, tak? Znaczy wystarczy trochę poczytać o uchodźcach albo trochę poczytać o Grecji i Portugalii już w tej chwili też, żeby wiedzieć, że to są naprawdę strasznie trudne do rozwiązania problemy. Jeżeli nie zaczniemy krzesać bardzo dużych ilości dobrej woli, to nie pójdzie. Po prostu nie pójdzie. I być może właśnie o to chodzi, że ta wojna jawi się jako łatwiejsze rozwiązanie. Tak samo jak łatwiej jest zginąć na wojnie, niż mierzyć się z tym, że potem trzeba odbudować kraj, potem trzeba się godnie zestarzeć, wychowywać dzieci w miarę sensownie, coś ze sobą zrobić. Jak samo w tej chwili zaczynamy tęsknić za wojną, bo kurczę, jest to łatwiejsze niż spłacać te wszystkie niespłacalne kredyty.
Wiesz co, jeszcze wojna, to jest, jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie to, że wojna to jest jakieś takie wymazanie wszystkiego. To znaczy zostają nam te gruzy z gliszcza, nie ma nic więcej i zaczynamy od początku, tak? I teraz na tych gruzach, na tych zgliszczach zbudujemy coś super wspaniałego i nowego, tylko że nieprawda. Nie zbudujemy.
Ja bym powiedziała, że mamy ostatnio takie polityczne doświadczenia, które pokazują, znaczy wynik wyborów, sam wynik wyborów już jest takim rodzajem
Ja właśnie nie chciałam o tym mówić.
Dobrze, przepraszam. Ja rzeczywiście się zajmuję polityką zawodowo i w związku z tym trochę trudno mi jest od tego tematu uciec. Co bym chciała powiedzieć? Dla mnie ta wystawa jest o tyle ważna, że wojnę traktuję poważnie, że pokazuje jej okropności. Pokazuje to, że to nie jest takie fajne, proste rozwiązanie. Łukasza Praca na dole, nie wiem, czy wszyscy państwo ją widzieli, pewnie nie wszyscy, to bardzo polecam. To jest taka instalacja, której się pokazuje, że owszem, rekwizyty są wojenne, wojskowe, żołnierskie, survivalowe czy militarystyczne, ale tak naprawdę chodzi w nich o czułość. że jednak tak naprawdę to chodzi o czułość. Tutaj widzimy cały czas pracę z obrazami, które konfrontowane są z naszymi własnymi, jakby to powiedzieć, właśnie to jest to, że coś tu trzeba przepracować. Cały czas jest pchanie, ale właściwie po co, ale właściwie o co chodzi, ale właściwie dlaczego, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ubiera się to w coraz lepszą formę artystyczną i dzięki temu zyskujemy coś, co jest naprawdę no, chyba cenne, tak? Znaczy, jako dzieło sztuki, tak? Pozwala nam. Ale wyciągnijmy też z tego taką lekcję, że to jest wszystko o tym, że wojna jest okropna. Że tak naprawdę chodzi o czułość. Że tak naprawdę chodzi o to, żeby ktoś te rysunki dziecka pozbierał i zachował. A wojna nie pozwala niestety zbierać rysunków dziecka.
No ale ja bym chciała taki świat, jeżeli mogę takie mieć życzenie w stylu amerykańskiej Miss. Ja bym chciała taki świat, w którym dziecko biedne, straumatyzowane, które tu siedzi, nie rysowałoby wojny, tylko by rysowało, nie wiem, kwiatki, pszczółki. Miałoby jakiś inny temat do tych rysunków.
Poniekąd chyba wszyscy jesteśmy straumatyzowani, bo tak mi się...
Nie będzie rapu.
Tak mi się kojarzyło, mamy w Instytucie Kultury Polskiej taki projekt, który co prawda nie dotyczy wojny w ogóle, ale dotyczy zagłady i nazywa się Ślady Holokaustu w Kulturze Polskiej, tak szumnie. A nazywa się tak szumnie dlatego, że jak się okazuje i w tym, co mówimy, i w tym, co praktykujemy, i jakie piszemy książki, i jakie robimy filmy, i generalnie to, jakby, czego kultura jest pełna, to takie właśnie ślady, powidoki po wojnie. I one są w sformułowaniach, są w pojęciach, są właśnie w obrazach. Nie wiem, jak na przykład jest słowo wagon. I ono się od razu bardzo jednoznacznie kojarzy. Tak? Czy nawet tak niewinne słowa jak buty. Zaraz można zrobić ciąg skojarzeń, które prowadzą i do obrazów, i do sformułowań, które bardzo mocno się z wojną łączą. I mamy w języku polskim i w kulturze polskiej mnóstwo takich miejsc, które z pokolenia na pokolenie przechodzą jako takie klisze, które się po prostu dziedziczysz automatycznie, na których się pracuje i które się po prostu no tak międoli. Tak? I z nich wychodzą nowe rzeczy. Czasem można prześledzić, skąd się one wzięły, czasem nie. Ale one są bardzo wyraźną częścią. Wydaje mi się, że świadomość albo podświadomość i praca na niej jest bardzo ważna. To znaczy, żeby nie wypierać. Tak? Najgorsze jest wyparte, ono potem wraca w spotworniałej formie, jak to pięknie Żyżek pokazał w historii kina na przykładzie jednego z filmów. Nie, bardzo Państwu polecam. To może tak na razie.
Okej. To jeszcze chciałam powiedzieć, że ja tutaj dużo mówiłam o pracach pana Łukasza i chciałabym teraz jeszcze trochę o pracach pani Zuzanny, a w szczególności o wyborze tematu. To znaczy, to stając się tym, czego się boimy, dobrze pamiętam tytuł, to jest dokładnie to chyba, o co chodzi, tak, żebyśmy się jednak zatrzymali na tej drodze. Że ja wiem, że ta druga droga wydaje nam się bardziej skomplikowana, wymaga totalnej ilości w ogóle działania przeciwko naszemu instynktowi, bo tak byśmy chcieli wszystko pozałatwiać i kupić sobie już tę torebkę. Ale właśnie może jednak dajmy na tych uchodźców. Tak? Nie stawajmy się tym, czego się boimy. Pani Zuzanna nas tutaj łapie za rękę i pokazuje pewne konsekwencje chodzenia na łatwiznę, tak mi się wydaje. I to jest dla mnie jakoś tam, znowu powtórzę, bardzo, bardzo ważne. Dziękuję.
To jest jeszcze uzupełnienie do tego, żeby nie stać tym, czego się boimy. I mi się to od razu skojarzyło z cytatem z Sartra, że boisz się, synku, tak, boję się, mamo, trzeba się bardzo bać, żeby być porządnym człowiekiem. I to trochę tak.
To jeszcze może słówko o tych uchodźcach tylko powiem, bo wydaje mi się to rzeczywiście strasznie ważnym kontekstem, bo ta nasza opowieść o lęku przed uchodźcami ma bardzo wiele wizualnych też odsłon, począwszy od... Ale ten lęk jakby jest omawiany jako nasz, znaczy nie jest to nasz lęk jakby osobiście, jakby tu siedzimy, ale jakiś tam lęk, który istnieje i się wyraża w formie demonstracji, wpisów na Facebooku, no jakieś manifestacji, które krążą. Ale nie o tym chciałam mówić. Chciałam mówić o tym, że wraz z tym tak zwanym kryzysem uchodźczym, który jest rzeczywiście bardzo głęboki, wróciły, mam wrażenie, takie bardzo tradycyjne media, które pokazują ludzkie cierpienie. To znaczy znowu wszyscy debatują nad tym, czy można pokazać te ciało dziecka wyrzucone na brzeg? Czy można w fotografii uchodźców w nauce uczynić bardzo wyestetyzowaną okładkę międzynarodowego magazynu? Tak, jak należy to cierpienie pokazywać? To znowu wraca i znowu te obrazy poruszają, tak jakby to jest na kontrze wobec tego, co tutaj mówiliśmy, że już jesteśmy zupełnie znieczuleni. Mam wrażenie, że te obrazy związane z uchodźcami jednak jakby są jakimś nowym papierkiem lakmusowym tego, co jest w stanie nas poruszyć, a co nie. Nie wiem, na ile wiarygodnym, natomiast na pewno innym niż coroczne World Press Photo, które rzeczywiście epatuje obrazami cierpienia z całego świata, które są bardzo piękne, ale nikogo tak naprawdę nie obchodzą. No wydaje mi się, że tutaj jakby to medium fotografii, które już się wydawało zapomniane, przegadane i właśnie już niedziałające, że ono tutaj znowu coś ciekawego robi. No i że to jest ciekawy kontekst, który można też tą wystawę oglądać.
Ale z drugiej strony, ja tylko po prostu dwa zdania. Masz zdjęcie dziecka, zwłok dziecka na plaży, to zdjęcie, które obiegło cały świat. I masz demonstrację w Warszawie. Na demonstrację witającą uchodźców przychodzą ludzie, których to zdjęcie, załóżmy, poruszyło. I to jest, tam są sami znajomi, urocza demonstracyjka, malutka. I pod Pałacem Kultury jest druga, która mówi, że jednak ich nie chcemy. No. Czyli to dziecko na plaży, no niech tam sobie leży. I to właśnie nikogo nie rusza już nic.
Albo można je bardzo ładnie oddzielić, to dziecko niewinne, od hordy obcych.
Strasznych z iPhone'ami, co idą do nas.
No tak, to może rzeczywiście się na razie zatrzymamy.
Ja, jeżeli mógłbym tylko wrócić chwilę do słów pani Katarzyny Gasi. Takie krótkie sprostowanie, w sumie ważne. Na początku nie chciałem w sumie podnosić tematu, ale czemu nie. Bynajmniej nie czuję się jakkolwiek straumatyzowany przez swoją rodzinę, czy przez wyobrażenie wojny, czy coś w tym stylu. Ja jestem, wydaje mi się, że człowiekiem wolnym od traum, przynajmniej związanych z wojną. I wydaje mi się, że, jakby to pani powiedzieć, ja miałem doświadczenie z rysunkami dzieci związanymi z wojskowością pośrednio, bo pracowałem 2 lata w drugim pułku saperów w Kazunionowym i miałem kontakt z dziećmi wojskowych. I to było dla mnie bardzo w ogóle ważne. To było dla mnie bardzo ważne doświadczenie. I tam miałem też doświadczenie. W sumie szkoda, że takich rysunków na przykład tutaj nie ma. Ale ta trauma, prawdziwa trauma i trauma związana z wojną, czyli z ojcem, który wraca z wojny i wyrażana przez dziecko, wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli pani na przykład odczytuje te moje prace jako właśnie obraz jakiejś traumy, to w sumie jest to dla mnie w pewnym sensie może jest to też jakiś atut tych prac, bo w takim razie to świadczy o tym, że są przekonywujące, ale jak najbardziej to nie jest trauma, to jest raczej, wydaje mi się, że jeżeli już to fascynacja estetyką wojskową i zupełnie gdzie indziej bym widział tutaj źródła tego wszystkiego, bo ja też, tutaj pani mówiła na temat tego, że obcujemy z obrazami wojny w mediach, w popkulturze. A nic nie powiedziały pani na przykład na temat gier komputerowych, które tak naprawdę moje pokolenie w pełni połyka i tak naprawdę ja połowę swojego czasu wolnego spędziłem na graniu i nadal tak naprawdę gram w gry strategiczne, gry wojenne. Tak? Ja podbijałem wielokrotnie świat. Tak?
Gratulacje.
Tak, i kolonizowałem Australię, więc jakby Polską.
Okej.
Marzenie. Tak.
Znaczy, wydaje mi się, że to jest druga strona tego właśnie, jakby to powiedzieć, nieprzekonywującego erotyzmu miasta 44.
Tak.
Że, przepraszam, coś chyba pokręciłam tytuł, ale a imię jego. Więc nie, chodzi mi właśnie o to, że tak sobie pomyślałam, jak to mówiłam, że przecież o czym ja to mówię? Przecież to jest dokładnie erotyzm ludzi, którzy zajmują się grami komputerowymi.
Tak, ale właśnie.
Zamiast chodzeniem do łóżka.
I pozwolę sobie właśnie wtrącić. Ja akurat to, że tutaj to pokazuję w ogóle, tak?
Mam nadzieję, że to nie jest wasz przypadek.
Nie. Właśnie o to chodzi, że ja w pewnym sensie świadomie pokazuję te rzeczy, bo ja sam sobie zdaję sprawę z tego, z pewnej swojej znieczulicy, tak? Tutaj państwo muszą być tego świadomi, że ja sam jakby właśnie w pełni świadomie. Jakiś wybór tych prac, prezentacja tych prac jest jak najbardziej świadoma, bo uważam, że właśnie lepiej wepchnąć kij w mrowisko i nawet trochę się wystawić na jakiś ostracyzm, niż z niego zrezygnować na poczet czegoś lżejszego, więc
ja naprawdę nie uważam, żeby to była znieczulica, wręcz przeciwnie. To już rozmawialiśmy o tym, że raczej jest to przeczucie, że coś się dzieje, tak? Że jest to jednak strasznie ważny temat. Ja wiem, że w ogóle chłopcy zasadniczo lubią się bawić żołnierzykami i że to jest jakiś tam argument u nas na gender studies, dlaczego trzeba sprawdzić, o co chodzi w ogóle. Być może dawanie dzieciom płci męskiej żołnierzyków sprawia, że w ogóle zaczynamy mieć, że ciągle mamy wojnę, a być może i być może jak przestaniemy im dawać te żołnierzyki do zabawy, to nie będziemy już mieć wojen. Ja nie jestem do końca pewna, czy to jest takie proste, bo właśnie jeszcze oprócz tego jest Piketty i to, że wojna od czasu do czasu się po prostu wydarza jako jedno z tych łatwiejszych rozwiązań. I myślę, że w jakiś sposób to, co najpierw pewnie było przepracowywaniem dziecięcych tych najbardziej dziwnych, kolorowych z jednej strony, tak efektownych obrazów czy opowieści, a z drugiej strony pewnie też trochę było to dla pana wojskowej rodziny interesujące. Tak? Interesujące, jakoś tam dotykało ich bezpośrednio. W związku z tym dziecko też bardzo odczuwa takie rzeczy, że ich otoczenie nagle się czymś zaczyna bardziej interesować. Więc też sobie wyobrażam, że na początku mogło to być to, ale w tej chwili no dla mnie na przykład okazja wystąpienia w tej dyskusji, powiedzenia tego, co czuję, czyli że stajemy się tym, czego najbardziej się żeśmy bali, bo przestaliśmy się tego bać, tylko zaczynamy to teraz fetyszyzować, bo to jest ten właściwy termin psychoanalityczny. Zaczynamy to fetyszyzować i ja po prostu już nie mogę. Patrzę na świat, który idzie w stronę wojny. I najlepszym tego dowodem jest kompletnie nieskrępowana reakcja na uchodźców i imigrantów. I wiem, co mówię, ponieważ zdarzyło mi się jako pierwszej powiedzieć, że się ich nie boję i potem już zaczęłam się bać tych, którzy się ich boją. Było to w Telewizji Republika. Właściwie to moja wina, że poszłam, nie?
A jeszcze chciałam właśnie zapytać, w sumie miałam nie zadawać tego pytania, ale strasznie mnie korci. W takim razie, skoro już w jakiś sposób gdzieś tak mocno zarysowaliśmy ten obszar opowieści o wojnie, to wracając do Virginia Woolf, co możemy zrobić, żeby tej wojnie zapobiec? Myśląc przede wszystkim o aspekcie wizualnym, w jaki sposób wyczyścić ten świat wizualny, żeby w jakiś sposób ten temat oddalić, czy go unormować w pewnym sensie?
To znaczy na pewno to, gdzie się znajdujemy i to, na co patrzymy, jest jedną z tych strategii, więc i to ważne, że osobiste, szczere, autorskie, odważne wypowiedzi są zawsze lekarstwem na papkę. Natomiast mi się tak teraz skojarzyło, w ogóle strategia kolażu jako jedna z niezłych strategii, bo rozmontowywanie obrazów, które nas otaczają i układanie ich tak, jak my chcemy, żeby ich przekaz zaburzyć. I jest taka seria Marty Rosler z lat 60. Bringing the War Home, gdzie pani domu rozgarniają zasłony, otwierają lodówki i tam są żołnierze w Wietnamie. No wydaje mi się, że trochę my mamy teraz taką sytuację, a trochę ignorujemy to, co nam wychodzi z lodówki cały czas, tą wojnę. I wydaje mi się, że na pewno warto jakby hodować artystów i artystów też sobie, bo jakby nie wszyscy muszą tworzyć, ale każdy może myśleć w ten sposób, żeby tych obrazów nie przyswajać i żeby właśnie one nie były ikonami. Jak pisał Didi Uberman, że trzeba unikać ikon i dokumentów, bo te dwa przekazy tak naprawdę sprawiają, że jesteśmy idiotami, więc żebyśmy nimi nie byli. No, na to są różne lekarstwa, na przykład ta wystawa. Nie wiem, nie umiem tak wymyślać recept, może szybko oddam mikrofon.
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba nie iść na polityczną łatwiznę. Ja rozumiem, że znaczy to oczywiście dla artystów też jest pewne zadanie, ale również dla konsumentów sztuki, tak, odbiorców, uczestników sztuki po tej drugiej stronie. To chyba jest najlepsze sformułowanie z punktu widzenia estetyki performatywnej, prawda? Ja wiem, że ona się na tym zna. Więc dla uczestników sztuki po tej drugiej stronie, czyli to jest po prostu zadanie, żeby od czasu do czasu iść nie tylko do galerii, ale też na ulicę. Na przykład jutro jest bardzo fajna demonstracja, proszę państwa. 7 listopada, czyli niepodległość Polski, ale w trochę innym wydaniu niż ta 11-listopadowa. Po prostu starajmy się pamiętać, że żyjemy w demokracji i osobiste stawiennictwo w różnych miejscach potrafi zrobić wrażenie na osobach, które podejmują decyzje i oni się, wbrew pozorom, potrafią tego troszkę przestraszyć.
Jak ja bym miała powiedzieć, co bym miała zrobić, żeby nie było wojny, to właśnie myślę sobie, że za tydzień w środę będzie 11 listopada i moja córka znowu się mnie będzie pytała, dlaczego jest wojna, mamusiu, w Warszawie. I ja bardzo ciężko to znoszę. I szczerze mówiąc, gdybym miała jakąś strategię, taką dobrą, to starałabym się zatrzymać te demonstracje, żebym nie musiała odpowiadać na takie pytania mojego dziecka. Wy macie strasznie dużo roboty, bo ja mam wrażenie, że ta wystawa to jest jakiś taki głos sensowny i przytomny w sprawie, która nas wszystkich dotyczy, bo czy tego chcemy, czy nie, ale z tego wszystkiego, co tutaj powiedzieliśmy, wynika, że wojna jest czymś, co każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, po prostu dotyczy i to dotyczy osobiście. I to nie jest tak, że to jest coś, co się może wydarzyć, może przyjść, może nie przyjść. Ta wojna jest, ta wojna się dzieje, ta wojna nas otacza, ta wojna jeszcze nie jest tutaj, ale ona jest wszędzie dookoła. Ta wojna jest wojną mediów, ta wojna jest wojną inwigilacji, ta wojna jest wojną utraty prywatności, zawłaszczania danych i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę popadać w tony apokaliptyczno-paranoiczne, ale dobrze byłoby sobie z tego zdawać sprawę. I to, co Agata powiedziała, jest tutaj super istotne, to znaczy bierzmy udział, tak? Nie bądźmy bierni, a z drugiej strony, wracając do Didi Bermana, o którym wspomniałaś, on mówi, nie bójmy się obrazów. To znaczy, dopóki boimy się obrazów, dopóki nie patrzymy na nie tak naprawdę, tylko one nam właśnie tak przelatują przed oczami, a my je lekceważymy, dopóty istnieje szansa, że powielimy tę sytuację, że na przykład powtórzymy jakąś wojnę, że zrobimy coś okropnego. Także to są dwie rzeczy. Traktujmy te obrazy wojny poważnie, myśląc o tym, jakbym się czuła, gdybym ja tam była. Jakbym się czuła, gdyby to było moje dziecko. Jakbym się czuła, gdyby mnie to spotkało. A po drugie, róbmy wszystko, co się da. Róbmy tak, żeby te demonstracje, w których bierzemy udział, były jednak jak najbardziej liczne, a nie żebyśmy tam spotykali zawsze tych samych znajomych, bo miło jest spotkać znajomych, ale gdzieś tam jest to super smutne z drugiej strony, że to jest zawsze garstka tych samych ludzi.
Dziękujemy bardzo za ten ważny głos. Czy może Państwo mają jakieś pytania albo komentarze, swoje refleksje? Zachęcamy do dyskutowania, może już w mniej oficjalnym gronie i do przemyślenia sobie tego wszystkiego, co tutaj usłyszeliśmy. I dziękujemy jeszcze raz. Proszę zostać z nami i miłego wieczoru mimo wszystko.
Bardzo pozytywnie zakończyliśmy.